Szkoda czasu na złe seriale.
To jest audycja Szkoda czasu na złe seriale, przy mikrofonie Anna Piekutowska i zapraszam dzisiaj na odcinek tematyczny o serialach kryminalnych. Wydaje się, że to gatunek najbardziej popularny, ale teraz może trochę nieco zapomniany, może odpuszczony przez producentów serialowych, ale jeszcze potrafiący emanować tym blaskiem. I razem z moją gościnią dzisiaj podrzucimy wam nieco nowości, ale porozmawiamy też o samym gatunku oraz o tym, na które ze starszych seriali warto zwrócić uwagę. Zostańcie z nami.
Szkoda czasu na złe seriale.
A ja już witam moją gościnę, Marta Górna, dziennikarka Gazety Wyborczej. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Chciałam z tobą skonfrontować moją przed chwilą postawioną tezę. W serialach jeszcze parę lat temu, może paręnaście lat temu, naprawdę królowały kryminały. Wszyscy te kryminały oglądaliśmy, szczególnie te skandynawskie, których było całe mnóstwo. Potem mieliśmy wielki boom też na true crime, na opowiadanie tych prawdziwych historii. Był też etap ciągle trwający zresztą w Polsce, czyli ekranizacji wszystkich serii kryminalnych, które wychodzą jako książki. Ale dzisiaj ten gatunek kryminalny wydaje mi się, że może nie jest często eksploatowany, a może inaczej. On nie jest tak często nagradzany jak inne komedie, gatunki dramatyczne i nie jest tak bardzo promowany przez producentów. Może trochę już nam się te kryminały znudziły? Czy jest w ogóle taka możliwość?
Nie sądzę. Znaczy, wydaje mi się, że kryminał i tak jest najpopularniejszym gatunkiem, na pewno literackim. Ludzie nadal bardzo często sięgają po kryminały w księgarniach i one też są bardzo często ekranizowane, no bo jeżeli jest dobry materiał źródłowy i da się szybko napisać na jego podstawie scenariusz, no to scenarzyści oczywiście bardzo chętnie to robią. Może być trochę tak, że ten gatunek trochę nam się znudził, dlatego że wyczerpała się formuła. Bardzo ciężko jest w kryminale widza czy czytelnika obecnie zaskoczyć.
No bo jest jedno pytanie, kto zabił?
No właśnie, kto zabił? I sama droga poprowadzenia tego śledztwa tak, żeby zakończenie, finał i zdemaskowanie mordercy było zaskakujące, to już jest bardzo trudne dla twórców, no bo wszystko tak naprawdę już mieliśmy. Mieliśmy różne przewrotki fabularne, mieliśmy to Agatha Christie w zabójstwie Rogera Ackroyda zrobiła narratora mordercą, chociaż nie powinnam chyba tego mówić tak naprawdę, bo być może ktoś jeszcze nie czytał, ale chodzi mi po prostu o to, że już możemy uznać, że tak wiele rzeczy się wydarzyło w kryminale, że po prostu sięgając po kolejne, najprawdopodobniej będziemy mieli poczucie, że już to albo czytaliśmy, albo oglądaliśmy.
Ale na przykład taką nowością, i już tutaj odnoszę się do świata seriali, był Columbo, który był takim serialem, który nie zadawał pytania, kto zabił, bo to wiedzieliśmy na samym początku, tylko jak to zostało przeprowadzone, co doprowadziło do tej zbrodni, co też zresztą ostatnio powróciło w serialu Poker Face, który bardzo mocno czerpał z tego takiego dziedzictwa Columbo. I też widać, że te stare pomysły, które już dobrze znamy na seriale, są dalej wykorzystywane. No, chociażby ta Agatha Christie, która się już też pojawiła w naszej rozmowie na samym początku, bez której w ogóle nie można nawet zaczynać rozmowy i dyskusji o gatunku, jakim jest kryminał, czy to serialowy, czy to książkowy, pokazuje nam, że można robić na nowo te stare rzeczy i one dalej mogą być jakoś ciekawe i intrygujące.
Agatha Christie jest taką autorką, której czerpie bardzo wielu twórców. Czerpią z niej całkowicie otwarcie. Teraz w ostatnim czasie powstało bardzo dużo kryminałów, które wykorzystują i konstrukcję fabularną, którą wykorzystywała Agatha Christie, no, czyli mały krąg podejrzanych, najczęściej zamknięci w jakimś luksusowym ośrodku albo bajecznie bogatej rezydencji, czymś niedostępnym dla zwykłego szarego widza, czy widzki.
Czyli ta słynna seria Na noże.
Tak, Na noże oczywiście. Disney parę miesięcy temu zaserwował swoim użytkownikom serial, który bardzo mi się podobał, Śmierć i inne szczegóły. On jest właśnie takim klasycznym kryminałem w stylu Agaty Christie, który trzeba bardzo uważnie oglądać, bo odpowiedź na pytanie, kto zabił, jest w pierwszym odcinku, więc nie jest to serial, który można oglądać nieuważnie, na przykład podczas prasowania, bo po prostu można się poczuć nieźle wyrolowanym przez zakończenie. Ale jeżeli ogląda się go uważnie, no to właśnie ta wskazówka jest w pierwszym odcinku i to jest super.
A sama Agata Christie chyba nie ma jakiegoś wielkiego szczęścia, jeśli chodzi o adaptacje serialowe. Z takich rzeczy, które ze mną zostały, to jest tylko i wyłącznie Poirot, który no, ma swoje lata.
Tak, Poirot jest w ogóle taką idealną ekranizacją Agaty Christie. To jest w ogóle jedna z najlepszych telewizyjnych ekranizacji literackich w ogóle, nie tylko jeśli chodzi o kryminały.
Mocne słowa,
no ale też fenomen tego serialu na całym świecie jest niesamowity, no ale jest to oczywiście zasługa od twórcy głównej roli Davida Sacheta. Chociaż tutaj chciałabym powiedzieć, że oczywiście Poirot jest niedoścignionym wzorem kryminału telewizyjnego, ale ja bardzo cenię sobie również serial o Pannie Marple, ponieważ po pierwsze zawsze uważałam, że Panna Marple jest lepszym detektywem. Ona jest mniej bombastyczna, bardziej skupia się na obserwowaniu zachowań podejrzanych i zawsze przypomina sobie jakąś historię swojego bogatego doświadczenia, że starszą panią, więc jest też doświadczona przez życie. I to jest na pewnym poziomie oczywiście rozkoszne, bo wychodzi z niej wtedy stara plotkara, ale jednak motywy zbrodni, które rozwiązuje Panna Marple, są mroczniejsze niż te, za które zabiera się Hercules Poirot. U niej jest dużo takiego małego zła, a Poirot rozwiązuje te sprawy takie bardzo efektowne i pewnie też z tego powodu jest bardziej popularny od Panny Marple. Tutaj chciałam powiedzieć tylko, zanim mi ucieknie, że w przyszłym tygodniu będzie miał premierę serial, na który bardzo czekam. On jest właśnie w stylu Agaty Christie. Powstał na podstawie książki Klub Miłośniczek Zbrodni. Jest o trzech kobietach, które w małym angielskim miasteczku, wiadomo, że angielska prowincja jest najbardziej po prostu przeżarta złem, jak tylko można sobie wyobrazić. Te trzy kobiety rozwiązują wspólnie zagadkę morderstwa i też jakby główną bohaterką jest starsza już pani, tak jak panna Marple. Z tego co pamiętam, ona zajmuje się wymyślaniem krzyżówek, więc
to idealnie się nadaje na detektywkę, ale też chyba Netflix przygotowuje coś z Agaty Christie. Czytałam, że będzie serial The Seven Dials Mystery, tak się będzie nazywał, i ma tam grać Helena Bonham Carter i Martin Freeman, ale to są jakieś takie super nowości, więc pewnie to za 2 lata dopiero usłyszymy o tym serialu.
Netflix też ogłosił w tym tygodniu, w tym mijającym tygodniu, ogłosił, że zrobi ekranizację bardzo fajnej książki Jak zabiłam swoją rodzinę i ma główną rolę zagrać Anya Taylor-Joy. Ja czytałam tę książkę chyba w ubiegłym roku. Strasznie mi się podobała, bo była bardzo buńczuczna i to był taki kryminał z pazurem, napisany, z tego co pamiętam, w pierwszej osobie. Bardzo fajna książka. W ogóle mnie nie dziwi, że od razu się zabrano za jej ekranizację, bo są takie książki, które już w trakcie lektury sprawiają, że człowiek się zastanawia, kto mógłby zagrać poszczególne postaci. No i to właśnie była jedna z tych książek. Naprawdę bardzo polecam ją.
To jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale. Marta Górna dzisiaj jest moją gościnią i wracamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzisiaj bez Zuzy Piechowicz, ale za to z gościnią. Marta Górna z Gazety Wyborczej jest ze mną. Witaj ponownie.
Witam ponownie.
I rozmawiamy dzisiaj o kryminałach. Trochę porozmawiałyśmy o adaptacjach i o Agacie Christie. I jak ja myślę adaptacje, to od razu przypomina mi się ta długa, długa lista polskich seriali kryminalnych, adaptacji Remigiusza Mroza, adaptacji Katarzyny Bondy, adaptacji bardzo wielu kryminalnych takich serii, które w Polsce są bardzo popularne i które są hurtowo przerabiane na seriale. I wydaje mi się, że coś musi stać za tym, że w Polsce mamy tyle seriali kryminalnych, bo pewnie jeśli sobie policzymy i zrobimy jakieś statystyki, to no prawdopodobnie jakieś 8 na 10 seriali, które wychodzą w Polsce, to są kryminały. Czy my jesteśmy jacyś wyjątkowi, że tak bardzo kochamy te seriale kryminalne, czy jednak byś stawiała na przykład na to, że to twórcy są na tyle zachowawczy, że wolą zainwestować w ten pewny temat?
Na pewno realizacja kryminału wiąże się z tym, że zostanie on obejrzany, bo to jest, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, jeden z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszy obecnie gatunek w Polsce. Ludzie kochają kryminały, zwłaszcza takie, które są na przykład częściowo oparte albo inspirowane prawdziwymi historiami. I też chyba tutaj działa taka magia tego, że lubimy oglądać to, co już znamy, więc jeżeli przeczytaliśmy książkę i nam się podobała, to obejrzymy też serial. Tych autorów, którzy piszą całe serie i mają wokół siebie skupioną ogromną liczbę czytelników, jest u nas bardzo dużo też. Tutaj dorzućmy jeszcze Wojtka Chmielarza, platformy zagraniczne, które działają w Polsce, też realizują kryminały na podstawie polskich powieści, więc to oznacza, że mogą się z nimi zapoznać zagraniczni widzowie. To jest olbrzymia szansa też dla polskich autorów kryminałów, żeby dać o sobie znać za granicą.
A masz jakiś swój ulubiony polski serial kryminalny?
Nie.
Bo teraz 23 sierpnia na platformie Max, która kiedyś nazywała się HBO Max, pojawia się Odwilż i to jest taki 100-procentowy typowy serial kryminalny, czyli mamy detektywkę z przeszłością, z problemami, za którą ciągną się sprawy rodzinne, które się przeplatają z jej sprawami policyjnymi. Mamy też zagadkę, która oczywiście obejmuje lokalnych gangsterów, wplątanych oczywiście w relacje z policjantami. Jeszcze do tego Odwilż tak starała się nawiązywać i korespondować z ogólną sytuacją teraz w Polsce, dlatego że jest wątek przemytu ludzi przez polsko-białoruską granicę. I to jest serial wyjątkowy, dlatego że Discovery w pewnym momencie podczas takiego wielkiej rewolucji, którą przeprowadziło u siebie w firmie, postanowiło, że skasuje właściwie wszystkie seriale produkowane w Europie i tylko Odwilż przetrwała tę rzeź niewiniątek jako serial, który ma potencjał i który zasługuje jednak na drugi sezon. No i teraz możemy oglądać ten drugi sezon i ja już przy pierwszym marudziłam i mówiłam, że możemy mieć coś prawdziwie polskiego, niekoniecznie zżynając z Szwecji, a prawda jest taka, że Odwilż wygląda tak, jakby ten Szczecin, w którym dzieje się cała akcja, było jakimś Malmo albo Oslo, bo jest w taki sposób nakręcona i w taki sposób sportretowana, że ten mrok, ten właśnie Nordic Noir jest tam na pierwszym planie. Ksawery Żuławski jest reżyserem tego serialu, więc też widać, że w te produkcje telewizyjne, streamingowe, są angażowani młodzi polscy twórcy, którzy no, mają, są już w jakimś sensie sprawdzeni i sprawdzili się w kinie. Więc ja niestety Odwilży nie będę polecała, ale mamy kilka chyba seriali w zanadrzu, które możemy polecić i które jest szansa, że nie widzieli ich nasi słuchacze i słuchaczki, bo są nowe. Ty ostatnio napisałaś w tym tygodniu, a ja właśnie przed chwilą też jestem na świeżo po oglądaniu serialu Under the Bridge, czyli Most Zbrodni. To jest serial, który można obejrzeć na Disneyu i który jest serialem opartym na prawdziwej historii.
To jest w ogóle niezwykłe, bo ten serial, mimo że jest dość dokładnym, z pewnymi modyfikacjami, ale jednak dość dokładnym odzwierciedleniem wydarzeń, jakie miały miejsce w Kanadzie w latach 90., jest skonstruowany jak kryminał. I to jest w nim bardzo zaskakujące, bo ogląda się go jak historię fikcyjną. I też ta konstrukcja, właśnie to whodunit, kto zabił, w takiej prawdziwej historii, którą widzowie w Stanach Zjednoczonych albo w Kanadzie bardzo dobrze znają, bo to była głośna sprawa zabójstwa nastolatki Riny Wirk. To w sumie też jest, to nawet nie jest zastanawiające, no, że twórcy zdecydowali się na taki zabieg, no bo tak znana historia przedstawiona na ekranie po raz kolejny też wymagała tego, żeby jednak tego widza zaskoczyć, niestety. To jest też coś, co, nad czym coraz częściej się zastanawiam. Kryminały oparte na prawdziwej historii, podchodzimy do nich jak do rozrywki i coraz częściej mi to daje do myślenia. No właśnie.
Właśnie ja mam poczucie, że w Under the Bridge jakoś mi jest łatwiej używać tego angielskiego tytułu niż polskiego, ale jakoś udało się to wypośrodkować, bo jest oczywiście ta wielka dyskusja o etyce, o moralności filmowania kryminalnych, prawdziwych historii i tego, jaką rolę grają w tym ofiary, a jaką rolę grają w tym mordercy. Często jest tak, że twórcy tak przedstawiają te sytuacje, że mordercy może nie są nawet wprost wybielani, ale po prostu sprawiają wrażenie jakichś fascynujących postaci, złożonych, które mają motywacje, które w jakimś sensie uzasadniają to, co się wydarzyło. A Under the Bridge tego nie ma. Wydaje mi się, że nie ma i wydaje mi się, że też dyskutuje w ogóle z całą opowieścią na temat tego, jak przez popkulturę możemy postrzegać dane zbrodnie. No bo mamy tak, historia nastolatki i tutaj możemy powiedzieć, to nie jest spoiler, to jest historia true crime, zresztą i tak będziecie mieć przyjemność z oglądania tego. Historia nastolatki, która została zamordowana przez kogoś z jej najbliższego grona przyjaciół, znajomych, grupy osób w jej wieku. I ta historia została opisana w książce przez reporterkę, która i pośrednio też sam serial bazuje na napisanej książce przez Rebekę Godfrey. I ten serial sobie wziął tę książkę i postanowił jakby zrobić trochę serial o opisaniu książki na temat zbrodni. I Rebeka Godfrey jest jedną z bohaterek, zresztą ona niedawno zmarła, natomiast dopóki żyła, jeszcze brała udział w przygotowaniu tego serialu. I tam w tym serialu pokazane jest, jak ta pisarka, która przyjeżdża do miasteczka w stanie Victoria i która poznaje całą historię, poznaje kontekst, poznaje ich bohaterów, to znaczy osoby, które są podejrzane o morderstwo i się z nimi zaprzyjaźnia. I w ten sposób mam poczucie, że ten serial jakoś dyskutuje z tą etyką true crime, bo pokazuje nam, zobaczcie, tu jest pisarka, która ewidentnie zaprzyjaźniła się z jednym z podejrzanych i uważa, że on wcale jej nie zabił. Czy to jest etyczne? Czy to jest okej? Czy ona teraz postępuje w porządku? Wydaje mi się, że to akurat zostało tutaj tak rozbrojone.
Na pewno masz rację. Zostało rozbrojone i też pokazało dylematy, z jakimi zmagała się autorka podczas pracy nad książką. Chociaż z tego, co pamiętam, w tym serialu matka ofiary zarzuca jej, że nie dołożyła wszelkich starań, żeby opisać tą biedną Rinę Wirk, która została zamordowana. I też wydaje mi się, że ten serial jest tak zrobiony, że my nie dowiadujemy się o Rinie nic poza tym, że była nieszczęśliwa, samotna i że pogardza linią rówieśnicy. Więc na tym poziomie dość długo w ogóle myślałam o tym serialu, bo jest świetny, więc bardzo go wszystkim polecam. Ale wydaje mi się, że trochę nie chcąc wpaść w tą pułapkę, którą, jak mówisz, ogrywał, trochę w nią jednak wpadł.
To prawda, coś w tym jest. Ja mam tylko taki jeden zarzut obok tego, do tego serialu, że on jest najlepszy właśnie chyba w opowiadaniu tej historii kryminalnej i opowiadaniu o tym, co oznacza w relacjach pomiędzy młodymi ludźmi, no właśnie, jakaś taka zupełnie niezrozumiała zbrodnia, że niewyjaśniona sytuacja, która może nie doprowadziłaby w innym kontekście do tak tragicznych wydarzeń, zakończyła się śmiercią młodej dziewczyny. I tutaj ten serial dowozi i też wydaje mi się, że ciekawą postacią jest policjantka Cam, która jest zresztą po prostu świetnie sportretowana przez nominowaną do statuetki Emmy Lily Gladstone, która zresztą też była nominowana do Oscara. I mamy z drugiej strony właśnie pisarkę, czyli Riley Keough, która jest najbardziej znana jako po prostu wnuczka Elvisa Presleya i trzeba to powiedzieć, mówiąc jej nazwisko, może z czasem się pozbędzie tego drugiego członu, jak się ją przedstawia w mediach. I właśnie ten serial jest najlepszy wtedy, kiedy opowiada historię, a niekoniecznie wtedy, kiedy skupia się na tych pobocznych wątkach, bo są tam różne boczne wątki włożone w ten kryminał. Relacja pisarki z rzeczywistością, z jej przeszłością, relacja pomiędzy tymi dwoma kobietami, które kiedyś się znały, a potem w takich też dosyć niejasnych okolicznościach przestały się ze sobą kontaktować. Jest historia samej policjantki, która też ma kłopoty ze swoją tożsamością, która jest etniczna. Więc ja mam poczucie, że ten serial świetny jest jako serial kryminalny, ale kiedy patrzy się na te różne brzeszki, te obrzeże ciasta, które nam zostają poza tym krwawym środkiem, to już nie jest tak dobrze.
Może też wynikać z tego, że historia kryminalna po prostu została przez scenarzystów obrobiona, a wydarzyła się naprawdę, a postać Lily Gladstone chociażby jest postacią całkowicie zmyśloną, która łączy w sobie różne osoby, które faktycznie brały udział w dochodzeniu, więc być może scenarzyści przedobrzyli zwyczajnie tworząc tę bohaterkę. Niemniej jednak Gladstone jest niesamowita w tej roli. Wspomniałaś o tej ilości wątków. Mi trochę brakowało rozwiązania jej wątku rodzinnego, o którym często była mowa w serialu, ponieważ to też nie jest spoiler. Ona została adoptowana przez szefa miejscowej policji, no i została siłą rzeczy również policjantką. I nie dowiadujemy się, i ona też się nie dowiaduje, skąd tak naprawdę się wzięła, mimo że bardzo jej na tym zależało przez cały serial. Więc faktycznie, jak spojrzymy na tą produkcję tak całościowo, no to nie jest to serial idealny. Ale w tej ogromnej ilości serialowych kryminałów mam wrażenie, że i tak jest taki wybijający się ponad przeciętność.
Zdecydowanie. Ja już dawno nie obejrzałam tak dobrego kryminału. Chociaż jeszcze od początku roku było ich kilka i chociażby sam Under the Bridge mocno się rymował, wiem, że też tobie, z czwartym sezonem True Detective, który na początku tego roku został wypuszczony, gdzie mamy również dwie kobiety, które rozwiązują historię kryminalną i to też jest ciekawy przyczynek do rozmowy o tych.
Mają wspólną przeszłość, która sprawiła, że ze sobą nie rozmawiają albo rozmawiają praktycznie warcząc.
No i też jest to specyficzne miejsce, bo tak jak serial True Detective dział się na Alasce, tak ten serial dzieje się w Kanadzie, w takim bardzo naturalistycznym środowisku, gdzie przyroda gra dużą rolę, gdzie to jezioro jest cały czas bardzo mocno eksponowane. No i mamy też dwie główne bohaterki, które są etnicznymi Amerykankami i to też jest taki trend serialowy, który się teraz pojawia. No ale trudno jest, nie porównując te dwa seriale, myśleć sobie, że Under the Bridge jednak przeskakuje True Detective o całe głowy.
To w ogóle była taka myśl, która mnie nie opuszczała przez cały czas. Przez cały seans Mostu Zbrodni. Ja będę mówiła Most Zbrodni, dobra, dlatego że poza tymi fabularnymi punktami stycznymi, które wymieniłaś, ten Most Zbrodni po prostu nie był chaotyczny, w przeciwieństwie do czwartego sezonu True Detective. Był bardzo spójny, pomimo tych spotknięć drobnych po drodze. I ja też nie miałam wrażenia, że ktoś próbuje mnie na siłę zaskoczyć, bo tego strasznie nie lubię w kryminałach już od długiego czasu. Wydaje mi się, że zakończenie mniej spektakularne, że twórcy nie powinni się po prostu tego bać, bo poza tą satysfakcją z zakończenia widz docenia również drogę dochodzenia do prawdy. Jeżeli ten finał i to finałowe rozwiązanie pojawia się tak trochę nie wiadomo skąd, no to można się czuć trochę tak, jakby twórcy traktowali nas jak głupów, no nie? A nikt tego nie lubi.
Właśnie, szczególnie to zaskoczenie nie jest konieczne. Też mam takie poczucie, że True Detective skończył się na siłę, że to było zbyt wymyślne. Mm-hmm. A z drugiej strony też przecież bardzo mocno mieliśmy, jeśli ma się takie bardzo mocne postaci dwie, które nie są stereotypowo kryminalne, bo wydaje mi się, że też bardzo zależało w True Detective na tym, żeby to nie była taka zwykła relacja dwóch glin, którzy są zblazowani życiem i może tam właśnie, nie wiem, mają problemy typu uzależnienie od alkoholu czy jakieś inne nałogi, tylko rzeczywiście to była jedna starsza kobieta, co też jest w ogóle bardzo ciekawe, jeśli chodzi o rozwiązywanie zagadek kryminalnych i znowu nam się kłania ta Agatha Christie. A z drugiej strony właśnie tę dziewczynę, która nie dość, że ma kolczyki, nie dość, że ma kłopoty z jakąś taką swoim odnajdywaniem się w tej społeczności, która z jednej strony właśnie jest tam inuicka i są tam osoby, które wyglądają tak jak ona, ale nie mają tej samej pozycji, które są bardzo mocno dyskryminowane. No jest całe tło społeczne, które nam trochę nadrabia te zakończenie zagadki i chyba też te wątki, że tak powiem, duchowo-spirytystyczno-fantastyczne.
Tak, to ciągłe naprowadzanie na paranormalne rozwiązanie zagadki było nieznośne. Zwłaszcza, że przecież poprzednie 3 sezony, no w pierwszym sezonie detektywa było trochę filozofowania, ale to wychodziło ze strony bohaterów. A nie, nikt tam nie sugerował nam jakiegoś ani kosmitów, ani duchów, ani obecności, jak u Carpentera w Cosiu, jakiejś nienazwanej istoty w lodzie. To było straszne i ten czwarty sezon detektywa chciałabym się zastanowić, bo trochę tych seriali obejrzałam od początku roku, ale wciąż jest na pewno w mocnej trójce moich największych serialowych rozczarowań roku.
Tak, a wszyscy na to tak strasznie czekali. Przynajmniej ja miałam ogromne nadzieje związane z tym serialem. To jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale. Wracamy po skrócie informacji.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda Czasu na Złe Seriale, Anna Piekutowska. Dzisiaj rozmawiamy o kryminałach, a rozmawiam z Martą Górną, dziennikarką Gazety Wyborczej. Porozmawiałyśmy o nowości, porozmawiałyśmy o takiej nowości sprzed pół roku, które łączy to, że głównymi bohaterkami, czyli tymi osobami, które rozwiązują sprawę, są kobiety. A ja jeszcze chciałam cię zapytać o twoje typy i o twoje polecajki i rekomendacje dla słuchaczy serialowe, jeśli chodzi o kryminały.
No ja w ostatnim czasie oglądam bardzo dużo koreańskich seriali kryminalnych, które... Czy masz taką minę?
No bo jestem zaskoczona. Dlaczego koreańskie seriale kryminalne? Co to jest w ogóle za gatunek? Cały gatunek rozumiem, bo jest ich więcej niż jeden.
Tak, jest ich bardzo, bardzo dużo. Koreańczycy są najbardziej znani u nas z tych dram, które na Netflixie bardzo są godnie reprezentowane przez kilkadziesiąt tytułów, ale realizują też bardzo dużo świetnych seriali kryminalnych. Nie wszystkie można oglądać u nas. Na pewno u nas można na Netflixie obejrzeć Zabójczy Paradoks, który bardzo mi się podobał. Jest w ogóle taką zabawą ze zbrodnią i karą. Nie chcę za dużo mówić o fabule, ale jest dość zaskakująca i właśnie rozlicza się i z fascynacją kinem superbohaterskim i true crime'ami. Jest też tak dość mocno przesiąknięta czarnym humorem, ma świetnie napisane postaci, świetnego detektywa, który cały czas żuje gumę i jest wyjątkowo zblazowany. Ja już nie pamiętam, kiedy dokładnie ten serial miał premierę.
W tym roku. Jest do obejrzenia na Netflixie.
Na Netflixie oglądałam też serial, który co prawda nie miał polskiego tłumaczenia. Można go było obejrzeć z angielskimi napisami. Nazywa się Beyond Evil. I to w ogóle był jeden z lepszych serialowych kryminałów, jakie oglądałam. Tam akcja toczy się też w małym miasteczku, jest inspirowana prawdziwą historią, ale delikatnie inspirowana, bo ta historia, która posłużyła za inspirację, nigdy nie została nie znalazła swojego zakończenia. I to jest serial o zbrodniach w małym miasteczku, morderstwach kobiet. Sprawę prowadzi policjant w średnim wieku, który jako młody człowiek był o jedno z tych morderstw podejrzewany. I on jakby z ciężarem podejrzeń tej małej społeczności próbuje tą zagadkę rozwiązać, a ta mała społeczność mu tego nie ułatwia.
A kiedy mamy te koreańskie dramy, to też musimy się przygotować na pewien sposób opowiadania, mówienia, też zmianę tą kulturową, którą widzimy w serialach koreańskiej produkcji. Czy osoby, które są przyzwyczajone do kryminałów właśnie tych takich typowo amerykańskich czy tych skandynawskich, odnajdą się w tym, czy muszą się przygotować też na, no, na pewne różnice kulturowe, które tam będą gdzieś?
Wydaje mi się, że nie, bo kryminały są raczej realizowane w stylu amerykańskim, więc tam oczywiście pewnym zaskoczeniem może być na przykład czarny humor w sytuacjach dość nieoczekiwanych, albo wręcz przeciwnie, taka makabra i mrok, na które w ogóle nie byliśmy przygotowani. Ale jeśli chodzi o sam styl realizacji, to te kryminały, które ja oglądam, raczej były po prostu przygotowywane na rynek międzynarodowy. A z kolei te koreańskie dramy, one często są też realizowane w taki sposób, żeby i aktorstwo, i reakcje było wyolbrzymione, no bo to jest też coś, co fani tych seriali, również ja, kochają najbardziej, bo jest, to daje po prostu takie poczucie wejścia do całkowicie innego świata i takiego totalnego eskapizmu. Ale kryminałów koreańskich nie należy się bać, one są super. Jeszcze trzeci serial, który oglądałam, nazywał się The Watcher i był o policyjnej antykorupcji, którzy prowadzili dochodzenia w sprawie kolegów z pracy i to też było bardzo interesujące. I tutaj jeszcze tylko powiem, że te koreańskie seriale zazwyczaj mają po 16 odcinków, więc ta fabuła jest, te odcinki trwają ponad godzinę. To też od razu Państwa może ostrzeżemy.
No to jest jak na dzisiejsze standardy dużo odcinków.
Dużo odcinków, one są długie, ale też ta historia jest rozpracowana w najdrobniejszych szczegółach i dlatego te koreańskie seriale po prostu tak dobrze wchodzą.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałam cię zapytać o nostalgię, bo to jest taki trend, taka moda, do której nawiązują wszystkie seriale, nie tylko komediowe, nie tylko kryminalne, po prostu lubimy powracać przy serialu do czegoś, co nie wiem, nawiązuje do lat 60. czy 70. Jeśli chodzi o polskie seriale, no to mamy Roist, który bardzo bazował właśnie na nostalgicznych wyobrażeniach na temat lat 90. w Polsce, czy lat 2000. czy lat 80. Tam było widać, że zbrodnia kryminalna swoją drogą, ale chodzi o to, żeby pokazać tło społeczne i żeby ludzie westchnęli za czasami, w których po prostu byli młodzi, że nosili takie same jeansy, słuchali takiej samej muzyki i tak dalej. Też wydaje mi się, że nostalgiczny jest Replay, czyli serial, który w tym roku miał swoją premierę. Z jednej strony adaptacja książki, a z drugiej strony dla bardzo wielu ludzi adaptacja utalentowanego pana Replaya, czyli filmu z, to chyba z przełomu lat 90. i 2000. Mhm. Z Mattem Damonem w roli głównej. Czy ty widzisz tę modę na nostalgię w kryminałach? Czy kryminały jakoś realizują te nostalgie? Masz jeszcze jakieś przykłady?
Na pewno realizują. Ja bardzo lubię, jaki serial napisała Morderstwo z Angelą Lansbury. I jakiś czas temu, już po śmierci Angeli, pojawiły się doniesienia, że ma powstać, że teraz to już na pewno powstanie, bo wcześniej również pojawiały się takie pomysły, że teraz już na pewno powstanie remake. I nie bardzo sobie to wyobrażam bez tej odtwórczyni głównej roli. Tak gdyby ktoś nie kojarzył tego serialu, wydaje mi się, że on jest dostępny
Na Amazon Prime Video.
Tak. I chyba też na Sky Showtime są 2 albo 4 sezony, już teraz nie pamiętam. Ale to jest taki serial, który powstał dlatego, że Amerykanie chcieli mieć swoją Pannę Marple, no więc stworzyli autorkę kryminałów, starszą wdowę, która nie może wyjść z domu, żeby nie wpaść na jakiegoś trupa, krótko mówiąc, bo ona gdziekolwiek jedzie, no to zawsze ktoś umiera i ja zawsze jestem strasznie zdziwiona, że ludzie ją w ogóle gdzieś zapraszają, bo ona jest jak anioł śmierci, w każdym odcinku po prostu trup. No i ona oczywiście też potem rozwiązuje zagadkę. Ogląda się to świetnie, nawet te odcinki z lat 80., które już mocno trącą myszką. Zagadki są bardzo przaśne i one są skonstruowane no w taki sposób, że od razu wiadomo, kto jest mordercą, jak tylko pojawi się na ekranie, no bo to jest zazwyczaj drugi najbardziej znany aktor gościnny w odcinku.
Więc... Czyli taki typowy procedural z lat 80.
Tak, dokładnie tak. Ten serial jest bardzo, bardzo popularny, zwłaszcza w anglojęzycznych krajach. Jak byłam jakiś czas temu na wakacjach w Irlandii, no to wieczorem w hotelu mówiłam na przykład odcinki, które już oglądałam wielokrotnie, no ale akurat leciały w telewizji, więc pozwalałam się nie zaskoczyć po raz kolejny. No i jakby ten przydługi monolog jest dlatego, że ja nie do końca wyobrażam sobie... Ja w ogóle też nie widzę sensu często w remake'ach albo rebootach, dlatego że często fenomen jakiejś produkcji polegał tak naprawdę na osobowości odtwórcy głównej roli. Tak właśnie byłoby i w przypadku Napisałam morderstwo, moim zdaniem, tak byłoby w przypadku Columbo, tak byłoby w przypadku Kojaka i już teraz nie jestem sobie w stanie wyobrazić innego Herkulesa Poirot również. Dlatego, że odtwórcy ról tak bardzo te postaci zawłaszczyli, że jak oglądam na przykład Kenneta Branagha w roli Poirot, to nie potrafię się skupić na fabule, bo cały czas się zastanawiam, gdzie jest prawdziwy Herkules Poirot, co się z nim stało. Dlatego wydaje mi się, że dość często to nie ma żadnego sensu, ale sama ta chęć, żeby odwoływać się do nostalgii, na której bardzo dużo można zarobić, no to jest... Teraz to właśnie nie ma tygodnia, żeby do kin nie wszedł film, który jest przeróbką czegoś, co ludzie kochają. W ubiegłym tygodniu był Nowy Obcy. Ja obejrzałam Nowego Kruka i gorzko zapłakałam. Jestem wielką fanką oryginału. I to, co się stało z legendą tego filmu w tym Nowym Kruku, to jest po prostu straszne.
To dobrze, że ostrzegłaś mnie i naszych słuchaczy i słuchaczki. Bo się wybierałam, w takim razie może się zastanowię i wybiorę ten film, o którym wszyscy bardzo dużo mówią, z Blake Lively na najbliższy weekend. I bardzo ci dziękuję, Marto. Marta Górna, dziennikarka Gazety Wyborczej, była moją gościnią.
Ja również bardzo dziękuję.
A jakie wy lubicie kryminały? Co nowego widzieliście? Jakie są wasze ulubione kryminały, do których lubicie wracać? Piszcie seriale@maupatok.fm. Czekamy na wasze maile. A ja się już żegnam. Anna Piekutowska. Do usłyszenia. I zapraszam na informacje Radia Tok FM.